Miał i kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch, szczęść Boże. A proszę Państwa, gdybym wiedział, właściwie powinienem był to wcześniej przeczytać, bo bym Państwu nie prezentował tego, no właśnie, jak to nazwać, wszystko jedno. Nie będę używał brzydkich słów. Tego paszkwilu na Chiny, a tego biednego człowieka, niespełnionego dyplomaty, góralczyka. No ale cóż, jestem tu i żółć się ze mnie wylewa, ponieważ jest to łobuzerskie, jak zwykle w wykonaniu tego pana, łobuzerskie tezy za każdym razem. A jakość, a nie ilość. To jest podtytuł kolejnego akapitu. Kolejnej części tego artykułu. Cytuję. Do rangi polityki państwowej wyniósł go, czyli to hasło, wyniósł je, jeśli chodzi o ścisłość, panie profesorze, za smarkańcu. A wyniósł je nowy przywódca, Xi Jinping, ustalił władzę od listopada 2012 roku. Nie, nic podobnego się nie stało. Ja akurat miałem to szczęście, że prezentowałem wtedy jeszcze na YouTubie, w chińskim kanale informacyjnym na YouTubie, prezentowałem przetłumaczone na polski przez świetnych facetów, Polaków, znających chiński, dokumenty ze zjazdu. I tam nic nie mówiono o jakości. Więc ta grzegżółka, która napisała ten tekst, łże jak pies. Ale to nie pierwszy raz, więc nie ma o czym. Jakość, a nie ilość. Na to dopiero przyszedł czas w 20 roku. Cytuję. Wyszedł, ustalił, znaczy nie wiem dlaczego, ambitnymi planami. Tak naprawdę to tak pisze. Wyszedł, a wielce ambitnymi planami, tak na scenie wewnętrznej, jak zewnętrznej. Wyszedł, jak rozumiem, z ambitnymi planami. Na pierwszej scenie politycznej zaczął mówić o wielkim renesansie Chin, a na zewnętrznej sięgnął w gruncie rzeczy do ojców geopolityki i ich pomysłów, ogłaszając w 13 roku strategię dziś zwaną jako inicjatywę pasa i drogi. Chodziło o stworzenie dwóch współczesnych jedwabnych szlaków, obydwu prowadzących po morzach do Europy, które po implementacji pozwoliłyby Chinom na kontrolę Eurazji oraz otaczających ją mórz. Jezus Maria Święta, jak trzeba bardzo nienawidzić Chin, żeby coś podobnego pisać. Już nie mówiąc o tym, nie wiem, o czym ten człowiek mówi, dlatego że Chiny nigdy nie miały pomysłów na kontrolę Eurazji oraz otaczających ją mórz. Przypuszczam, że pan Kowalczyk, pan Góralczyk zna jakieś fakty z historii, które skrzętnie ominęły wszystkie książki, a które mówiły o tym, że oprócz admirała He, zresztą muzułmanina z XIII wieku, tak? Na 100 lat przed Kolumbem, oprócz niego nikt, żaden Chińczyk nawet nie próbował opanowywać mórz. Nie tylko własnych, nie tylko Eurazji, ale i nawet własnych. No ale to jest... Wiecie Państwo, jak się płynie, jak się jest człowiekiem, który jest zapraszany na salony, no to można mówić coś się człowiekowi, coś ślina człowiekowi na Neus przyniesie. Dalej. Takie ambitne plany Chin przebudziły wreszcie amerykańskie elity polityczne. Czyli dopiero w 13 roku ponoć przebudziły elity polityczne amerykańskie. Ponoć, to jest oczywiście bzdura. Zaraz do tego dojdę. Amerykanie przeszli do politycznej i strategicznej kontrofensywy, co nastąpiło za kadencji Donalda Trumpa, a podczas pandemii nabrało wręcz znamion nowej zimnej wojny. W tym kontekście Chińczycy zrozumieli, że trzeba dokonać kolejnej korekty u siebie w domu, tym bardziej, że poprzedni wielce ekstensywny model, ten po 90 roku, okazał się efektywny i skuteczny, ale też niebywale kosztowny. W sensie ekologicznym, rozwarstwienia dochodowego czy stratyfikacji terytorialnej. Ponadto, jak wyliczają chińscy eksperci, już od 10 roku skończyła się dywidenda demograficzna. Więc ten biedak, czyli autor, bzdury plecie, albowiem Amerykanie się nie obudzili w 12 czy w 13 roku. Albowiem, jak Państwu mówię o tym od dawna, 9 lat. Amerykanie obudzili się w roku 2009 za prezydencji pana Obamy, owszem, ale jeszcze podczas, gdy pani rozporkowa Clintonowa funkcjonowała jako szef Departamentu Stanu. A pierwszym strzałem zresztą w dziesiątkę, niezwykle udanym, dyplomacji amerykańskiej w walce z Chinami było wyjęcie Birmy z chińskich rąk. To był rok 10, 11, nie pamiętam, ale coś takiego. Więc gadanie o 12, 13 roku jest po prostu zwykłym kłamstwem, wprowadzaniem w błąd. Tak. Po prostu kłamstwo. Kolejny wielkimi literami, to już pewnie przez redakcję, kolejne zdanie wielkimi literami wyznaczone to. Najnowszy model rozwojowy to budowa społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu opartego na rozległej klasie średniej i kwitnącym rynku wewnętrznym. No, akurat to może się zgadzać. Natomiast cały czas jesteśmy, znaczy nie wiem, dlaczego akurat to zdanie jest tutaj wrzucone, dlatego że to nie ma żadnego sensu, bo jesteśmy w logice Góralczyka w okresie od 12 do 20. No niby można. No dobra, nie będzie. Cytuję dalej. Tak powoli ukształtowała się idea nowego modelu. Wokół koncepcji Xiokang Shuxi, czyli społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, a więc opartego już nie na eksporcie i stałej ekspansji, lecz na rozległej klasie średniej i kwitnącym rynku wewnętrznym. Ten model przyjęto na ostatnim plenarnym posiedzeniu KPH pod koniec października, nadając mu nazwę podwójnego obiegu, czyli cyrkulacji. Tak. No i to już jest ten trzeci model. Jak rozumiem. Dziś już wiemy nieco więcej, o co chodzi. Według wpływowego wiceprezesa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, znanego ekonomisty Chai Fanga, to z jednej strony próba ucieczki przed traktowaną w Chinach poważnie pułapką średniego dochodu, natomiast z drugiej strony jeszcze ważniejsze stoi za tym konieczność dostosowania się do nowych uwarunkowań w kraju i na świecie. Tam pułapka średniego dochodu to jest bzdura. Bzdura, z którą się rozprawiałem przez ostatnie 9 lat kilkakrotnie, ale tu trzeba myśleć niezależnie. A czego oczekiwać od Góralczyka? Myślenia niezależnego? Za duże pieniądze bierze od swoich protektorów, żeby myślał niezależnie. Tak, proszę Państwa, Tak naprawdę to drugie zdanie, czyli stoi za tym konieczność dostosowania się do nowych warunkowań w kraju i na świecie. Tak, i to tylko to jest ważne. Ten podwójny obieg, ta strategia podwójnego obiegu, za nią stoi tylko i wyłącznie to, czyli konieczność dostosowania się do nowych uwarunkowań w kraju na świecie. To też, cytuję dalej, to też obecnie priorytetami nie jest już, jak było w poprzednich dekadach, budowanie czy odbudowywanie potęgi państwa oraz ekspansja i wzrost nade wszystko, tylko nowa mantra. Nowa mantra. Czy ten biedak kiedykolwiek użył, ten biedak intelektualny, profesor Gula, czy kiedykolwiek użył określenia nowa mantra w stosunku do swoich kumpli Żydów lub Amerykanów? Nie. Bo wtedy dostałby kopa i wylądowałby na śmieciach, czyli tam w śmieciach, w śmietniku, czyli tam, gdzie jest jego miejsce. A więc, ale przepraszam bardzo, jak taki łajdak mówi takie rzeczy, to nie mogę się powstrzymać. A więc tylko nowa mantra, z którą liczy się nie z którą liczy się nie ilość, a jakość. W której ćwoku profesorskim. Cytuję dalej. Według dostępnych chińskich dokumentów oraz pierwotnych analiz, nowy model rozwojowy podwójnej cyrkulacji ma przynieść rozwój wysokiej jakości, opierać się na następujących filarach. Po pierwsze, innowacje i postęp technologiczny. Po drugie, otwartość i całościowość. To drugie słowo rozumiane jako walka z nadmiernym rozwarstwieniem i nierównościami. Równe szanse dla wszystkich. Po trzecie, koordynacja rozwoju między miastem a wsią, między regionami. Tu jest tyle rzeczy poruszonych, że tak naprawdę to można o tym gadać godzinami. Ja mogę gadać godzinami. Między miastem a wsią, czyli między bogatymi miejscami a biednymi. Między regionami, czyli między regionami wschodnimi, bardzo bogatymi, niektórymi bardzo bogatymi wschodnimi, na przykład Heilongjiangiem, który jest biedny jak mysz kościelna, mimo tego, że jest na północnym wschodzie, ale na przykład regionami środkowymi, już nie mówiąc o regionach zachodnich, które są również biedne jak mysz kościelna. Dobra, cytuję dalej. Podwójna regulacja nie oznacza wcale zamknięcia się na globalizację czy zewnętrzne rynki. Stawia je tylko na drugim miejscu. I to prawda. Na pierwszym natomiast, i to jest samo sedno nowego modelu, ma nastąpić ścisłe powiązanie rozwoju z kwestiami bezpieczeństwa w rozumieniu socjalnym, czyli kwestia nierówności, demograficznym, czyli starzenie się społeczeństwa, a także w sensie technologicznym, klimatycznym, ekologicznym i zdrowotnym. Jakieś tam badania. A no to jest akurat podział według Grolczyka. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest dobry czas na zakończenie tej części pastwienia się nad tym biednym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam tych, którzy potrafią myśleć, ale tylko tych, reszty nie potrzebuję. Tych, którzy potrafią myśleć do kolejnych części, a dlatego, że warto gimnastykować swój umysł, proszę Państwa. Myślenie ma kolosalną przyszłość, ale nie myślenie kategoriami narzuconymi nam, każdemu z nas z zewnątrz. Nie. Myślenie ma kolosalną przyszłość w sytuacji, w której nauczeni przez swoich nauczycieli w szkole podstawowej, średniej i wyższej potrafimy używać swojej głowy do myślenia. Nie po to, żeby komentować obrazki w telewizorze. a powinniśmy umieć myśleć niezależnie od gównianych telewizji, od gównianych dziennikarzy, od gównianych polityków i niezależnie od gównianych profesorów. O, to jest ta niezależność. A więc sugeruję Państwu, aby ta umiejętność samodzielnego myślenia pozwalała Wam na niezgadzanie się również ze mną. Być może macie jeszcze jakiś inny punkt widzenia na te sprawy, ale myślcie, no po prostu myślcie. Dziękuję, zapraszam na kolejną odsłonę. Dziękuję.